co dalej z ustawą o ochronie zwierząt, tak zwana ustawa futerkowa trafiła do Senatu.
Naszym gościem jest Józef Łyczak, senator Prawa i Sprawiedliwości, który ma poważne zastrzeżenia do ustawy, dlatego zgłosił poprawki.
W poniedziałek spotyka się Senacka Komisja Rolnictwa, a we wtorek odbędzie się posiedzenie Senatu.
Czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach w związku z piątką dla zwierząt i czy Senat przyjmie tę ustawę. To jest specjalny program Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka,
Kornelia Chojecka. Zapraszamy. Panie senatorze, witamy serdecznie.
Kłaniam się pani, kłaniam się państwu. Dzień dobry.
Senator PiS Stanisław Karczewski twierdzi, że zdecydowana większość senatorów będzie głosować zgodnie z dyscypliną partyjną. Z kolei pan senator powiedział, że jeśli zgłoszone poprawki nie zostaną przyjęte, zagłosuje pan wbrew dyscyplinie. Jak według pana zagłosują senatorowie Prawa i Sprawiedliwości?
Zacząłbym od tego, że jest to wyjątkowa ustawa, nad którą po raz trzeci będzie się spotykała komisja w poniedziałek. Tak jak pani redaktor zaznaczyła, podkreślam po raz trzeci. Ja jestem w Senacie już trzecią kadencję i do tej pory tak długiego procedowania nie było ustawy, a we wtorek to jest specjalne posiedzenie Senatu poświęcone właśnie tej ustawie. Ja może dodam na wstępie, że ta ustawa moim zdaniem jest oparta na fałszywej aksjologii, fałszywym rozumieniu moralności, czyli tego, co porządkuje nasze życie i określa, co jest dobre, a co złe. Zawsze do tej pory w naszej partii mówiono, że w sprawach dotyczących sumienia, czyli poczucia dobra i zła, nie będzie dyscypliny. Tymczasem, tak jak na wstępie pani zaznaczyła, i nie było dyscypliny, dodam jeszcze, w sprawach w mojej ocenie ważniejszych, czyli w sprawach obrony życia, aborcji. Nie było wtedy dyscypliny, wtedy mogliśmy decydować i głosować według własnego sumienia. Natomiast przy tej ustawie o zwierzętach obowiązuje dyscyplina, z którą oczywiście ja się nie zgadzam. Natomiast wracając do zadanego na wstępie przez panią redaktor pytania. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, powiem tak, że ci moi koledzy i koleżanki senatorowie, którzy rozumieją problemy rolnictwa, rozumieją szkodliwość tych zapisów, na pewno sprzeciwią się i będą popierali zgłoszone przeze mnie poprawki. A dodam, że te poprawki dotyczą fundamentalnych zapisów, najbardziej szkodzących w tej ustawie, czyli dotyczą uboju rytualnego i danie nadmiernych, w mojej ocenie, kompetencji organizacjom pozarządowym, tak zwanym prozwierzęcym.
Panie senatorze, jeszcze porozmawiamy o aksjologii, o fundamentach tej ustawy, ale chciałam dopytać, ilu senatorów pana popiera? Powiedział pan, że senatorowie PiS będą głosowali według pana zgodnie z sumieniem, a nie z dyscypliną partyjną.
Z sumieniem i zrozumieniem sytuacji. Tak to bym określił. Sytuacji, jaką wywrą te szkodliwe zapisy. Bo ja dodam, że wszyscy wiemy, na początku roku zaatakował nas koronawirus, który również bardzo mocno dotknął polskie rolnictwo. To polskie rolnictwo, które znakomicie się wpisało i znakomicie się rozwijało w Europie. Stawaliśmy się tym rolnictwem jak gdyby dominującym. Mam tu na myśli również i zdrowotność naszej żywności. Ten atut sprawił, że zdobywaliśmy rynki europejskie, jeżeli chodzi o eksport. Pojawienie się koronawirusa wprowadziło duże problemy, że tak powiem, ale po pół roku, jak uzyskaliśmy informację dotyczącą eksportu, dowiedzieliśmy się, że daliśmy sobie radę i mimo tych wielkich problemów udało się to polskie rolnictwo w tym pierwszym półroczu w dobrej kondycji, że tak powiem, przeprowadzić. Oczywiście tu jest w mojej ocenie bardzo duża zasługa byłego już ministra rolnictwa, pana Ardanowskiego, który również rozumiejąc, bo przecież jest związany z rolnictwem od urodzenia, szkodliwość tej ustawy, jest zdecydowanym jej przeciwnikiem.
Panie senatorze, jeszcze dopytam w takim razie, jaki scenariusz dalszych losów ustawy o zwierzętach pan przewiduje w Senacie?
Więc tak, jeżeli chodzi o, Senat, kontynuując myśl, którą pani rozpoczęła, na tą chwilę, mówię o tym, jaka była sytuacja, kiedy mieliśmy w piątek posiedzenie senackiej komisji, popierających było przynajmniej kilkunastu senatorów, przynajmniej kilkunastu. Część z nich, część rozumiejących, ale wahających się również jest. Dlatego jaki będzie wynik głosowania? Ja mówię o senatorach z Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy również, że na pewno w koalicji nie ma zrozumienia. W koalicji tej tak zwanej egzotycznej, którą tak nazywam w Senacie, nie ma zrozumienia, bo wiemy, że koledzy z PSL-u będą na pewno przeciwko tej ustawie pozostali. Przynajmniej duża część, takie mam informacje, kolegów głównie z Platformy również się bardzo waha, bo przecież tam są również ludzie znakomicie rozumiejący polską wieś. Ludzie, których również gdzieś tam w ich okręgach wyborczych poparła tak zwana Polska Powiatowa, dzięki której uzyskali mandat, ale którym również na sercu leży dobro polskiego rolnictwa i ja wierzę, że ci wszyscy przeciwstawią się tej złej, szkodliwej ustawie.
Jeszcze wracając do spraw aksjologicznych, z jakich takich głównych powodów pan senator jest przeciwny nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt?
Ja powiem tak, że niezależnie od wątpliwości moralnych i etycznych, aksjologia oparta o religię i tradycję europejską jednoznacznie mówi, to jest najważniejsze, ja to zawsze podkreślałem, nawet wtedy, kiedy byłem sprawozdawcą ustawy Prawo łowieckie, bo wtedy również te problemy były jasne. Jasno mówi, że człowiek ma prawo korzystać ze zwierząt do różnych celów, starając się im oczywiście zapewnić jak najlepsze warunki bytowania. I to wynika również z naszej miłości do zwierząt, ale nie możemy konstrukcji świata odwracać do góry nogami, prawda, bo to prowadzi donikąd. Ja powiem dalej, że w mojej ocenie autorytety takie jak ksiądz profesor Bartkiewicz, który jak usłyszał wypowiedź, która dzieli nas wszystkich, wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego o tym, że za tą ustawą powinni zagłosować dobrzy ludzie. No więc pan profesor zadał sobie pytanie, kim on jest, jeżeli czuje opór, nazywając delikatnie, w stosunku do tej ustawy, prawda? I wielu innych. Ja rozmawiałem również tutaj z moim biskupem w diecezji włocławskiej, który bardzo zastanawiał się, czy to jest dobre posunięcie, tak to najogólniej, najdelikatniej. No my wszyscy wiemy, że i tym bardziej ja uważam, że to jest złe posunięcie, prawda? No takie jest moje zdanie.
2 lata temu był pan przeciwny zmianom w prawie łowieckim i wtedy powiedział pan senator: Bóg tak ten świat ukształtował, że nas ludzi usadził na samym wierzchołku i powiedział: czyńcie sobie ten świat poddanym. Teraz mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Czy te zmiany sprawiają, że partia Prawo i Sprawiedliwość oddala się od tych fundamentów chrześcijańskich i zmierza w kierunku lewicowym?
Nie chcę wysuwać tak daleko idących wniosków, bo powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość jest moją pierwszą i ostatnią partią. I ostatnią partią ja nie będę zmieniał. Natomiast boli mnie to, że dziś moja partia stoi w jednym szeregu właśnie, tak jak pani powiedziała, z lewicą, z odłamem również Platformy, tym bardziej lewicowym. No to mnie boli, prawda, że no inne mieliśmy hasła na sztandarach. I to, co ja powiedziałem, podtrzymuję. I myślę, że to jest cały czas aktualne.
Mówił pan o byłym już ministrze rolnictwa Janie Krzysztofie Ardanowskim. On napisał oświadczenie w sprawie ustawy o zwierzętach. Czytamy w nim, że by jego pozostanie w PiS-ie było możliwe, musi nastąpić wycofanie się PiS-u ze szkodliwych zapisów ustawy. Jak to będzie z panem senatorem, jeżeli poprawki, o których zaraz porozmawiamy, zostaną odrzucone i ustawa przejdzie w obecnym kształcie, to nie odejdzie pan z Prawa i Sprawiedliwości?
Powiem tak, ja bardzo źle się czuję w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest. Czuję wielkie przygnębienie, że tak powiem, bo również z rolnictwem jestem związany od początku moich dni na tej pięknej ziemi. Nie myślałem o tym. Ja zakładam, że poprawki, które złożyłem, w tej chwili widzimy, że ze strony partii, myślę, że to jest to ciśnienie, które wywołałem, ze strony partii pojawiają się ustępstwa. No, 2 dni temu pan marszałek Terlecki na konferencji takiej krótkiej zasygnalizował, że ja to czytam jako idziemy na ustępstwa i wprowadzamy rekompensaty, prawda, że wprowadzamy rekompensaty. Tylko no pytam się, my pamiętamy ten okres za ubiegły rok, gdzie nie było pandemii, prawda, gdzie chodziło o wypłaty rolnikom odszkodowań za suszę. To również tutaj waleczność ministra Ardanowskiego sprawiła, że wywiązał się ten rząd i wypłaciliśmy wtedy 2 miliardy z kawałkiem. Dzisiaj rekompensaty, to przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, to wartość ocenia się na 4,8 miliarda mniej więcej, czyli około 5 miliardów. Nie mamy żadnych informacji, jak wysokie rekompensaty będą musiały być, jeżeli chodzi o ubój rytualny. Podejrzewam, że to będzie no kilka albo kilkanaście miliardów. Więc pytam się, w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, gdzie jest nawrót pandemii, gdzie drżymy o to, czy uda nam się wygrać z tym strasznym, że tak powiem, żywiołem prześladującym nas. Mówienie teraz o rekompensatach z Unii, tego nie dostaniemy. Jeżeli będą te rekompensaty, ja tak to rozumiem, może się mylę, bo jestem tylko maleńkim senatorem, to ja rozumiem, że na te rekompensaty pani, ja, wszyscy będziemy musieli się złożyć, prawda, żeby dać. Ale w mojej ocenie również rekompensaty no nie załatwiają do końca, bo zostanie zlikwidowana hodowla i pytam się, i co dalej? Przecież rolnictwo to jest zespół naczyń połączonych, gdzie jeżeli nie będzie hodowli, to producenci zbóż, kukurydzy i innych roślinnych upraw nie będą mieli gdzie tego pozbyć. I rolnictwo, które jest podstawową gałęzią gospodarki narodowej, czy nam się podoba ludziom z miasta, którzy różnie patrzą na tych chłopów, różnie ich nazywają, czy nam to się podoba, czy nie podoba, los Polski, Polaków w zasadniczej mierze zależy od tego, jakie silne będziemy mieli rolnictwo. I jeżeli, tak jak mówię, założymy embargo, bo ja tak to tutaj cytuję słowa kolegów z opozycji, z lewicy, ale tu się akurat z nimi zgadzam. Ta ustawa niesie embargo na polskie rolnictwo, bo jeżeli wstrzymujemy eksport na rynki jeszcze, które są najbardziej chłonne, mam na myśli ubój rytualny, no to odcinamy tą podstawową gałąź, czyli niszczymy podstawową gałąź, jaką jest polskie rolnictwo.
Wspomniał pan senator o coraz gorszej sytuacji z pandemią koronawirusa w Polsce. Warto się zatem zastanowić, komu tak naprawdę zależało, żeby Polska dzisiaj żyła ustawą futerkową. Kto stoi za tą nowelizacją?
Więc to mnie również pogrąża, powiem, w smutku, bo próbowałem dociec, kto wpadł na pomysł, kto był redaktorem, kto redagował. Nie mogę dojść. Nie wiem, czy ten, kto pisał tą ustawę, ze wstydu zapadł się pod ziemię, czy po prostu nie dowiemy się. Spróbuję na tej komisji teraz, bo to będzie ostatnia komisja, podejrzewam, przed kulminacją, czyli przed spotkaniem wtorkowym, zapytać wprost, prawda, kto pisał, kto redagował i jakie miał intencje, prawda, no, czego się spodziewał po tym, prawda. Ja tego nie mogę i moi koledzy również nie możemy się tego dowiedzieć.
Grzegorz Puda, wnioskodawca Piątki dla Zwierząt prezesa Kaczyńskiego, zastąpił Jana Krzysztofa Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa. Jak pan senator ocenia te zmiany i nowego ministra?
Nie mogę tu nic powiedzieć, bo ja zawsze mówię to, co czuję i mówię tak, jaką mam wiedzę. Tego pana teraz poznałem dopiero od kilku tygodni, powiem. Poznałem go w zasadzie po raz pierwszy, go zobaczyłem w Senacie, bo był chyba sprawozdawcą. Tak to odniosłem takie wrażenie na naszej pierwszej komisji rolnictwa. Nie jest tajemnicą, że jeżeli spojrzymy w życiorys tego młodego pana, to bardzo łatwo dojść do wniosku, że z rolnictwem miał niewiele wspólnego. Poza tym, że skończył uczelnię rolniczą w Krakowie, Wydział Zootechniczny, ale ja zawsze podkreślam, że wiedza teoretyczna jest potrzebna, ale to doświadczenie praktyczne, ta wiedza merytoryczna, ten kontakt, to trzeba czuć, prawda? Także ja tu nie mogę ani powiedzieć, wypowiedzieć się tutaj pochlebnie, ani krytykować, tylko tak jak mówię, ja nie słyszałem żadnych we wcześniejszym okresie wypowiedzi tego pana na tematy rolnicze.
Panie senatorze, wróćmy do poprawek. Co by musiało się stać, jakie poprawki musiałby przejść co do tej ustawy, żeby pan ją poparł?
Żebym poparł, to ja się skoncentrowałem na w zasadzie trzech tematach, trzech zagadnieniach rozpisanych w tej ustawie. Pierwsza, najważniejsza, to jest ubój rytualny. Druga, wstrzymanie inwazji tych organizacji, tych eko, które się tak pięknie nazywają, tych prozwierzęcych. Ograniczenie możliwości ingerencji, prawda? Ingerencji, bo ja uważam cały czas, że ten temat powinna załatwić inspekcja weterynaryjna, powinno się dać wzmocnić ją i finansowo, i kadrowo. I trzeci temat to jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Te trzy zapisy, jeżeli znikną, ja oburącz podpisuję się pod tą ustawą i będę chwalił moją partię, moich przywódców za to, że jednak nastąpiło opamiętanie i zwyciężył no, zdrowy rozsądek, tak to określę, może nieładnie, ale tak to określę.
Pozostaje pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość się opamięta i wycofa z tej nowelizacji, jak twierdzi Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. W oświadczeniu na Facebooku powiedział, że jeśli on ma zostać w Prawie i Sprawiedliwości, musi nastąpić wycofanie się PiS ze szkodliwych zapisów ustawy. Czy można to rozumieć, że jest to groźba odejścia ministra Ardanowskiego z PiS?
No, minister Ardanowski wielokrotnie podkreślał, że w tej partii jest od 20 lat, prawda, że tą partię budował, że był autorem tych dobrych programów rolnych, bo był, prawda. I on nie chce odchodzić. On nie chce odchodzić, ale ja go rozumiem. Ja go rozumiem, że całe życie stał i w mojej ocenie do tej pory nie mieliśmy, obojętnie jaki ma charakter, czy wszyscy muszą go kochać, czy nie muszą kochać pana ministra Ardanowskiego, ale posiada bardzo wielką wiedzę merytoryczną, doświadczenie praktyczne i tą tak zwaną drapieżność, jeżeli chodzi o walkę środków dla rolnictwa. Tutaj udowodnił i dlatego ja ubolewam, że gdyby nastąpiło to, co tutaj, o czym rozmawiamy, nie chciałbym po prostu, żeby pan Ardanowski opuścił szeregi partii. Chciałbym, żeby dalej pracował, bo takich ludzi, tak znających się na rolnictwie, jak pan minister Ardanowski, w Prawie i Sprawiedliwości dużo nie ma. Tak to wprost powiem.
Panie senatorze, ponad 70% Polaków jednak jest za przyjęciem ustaw o ochronie zwierząt, która została przegłosowana w Sejmie. Dlaczego ta ustawa, pana zdaniem, nie dotyczy tylko hodowców zwierząt, ale każdego Polaka i ona się na każdym Polaku, można powiedzieć kolokwialnie, zemści? Jakby pan to wytłumaczył takim przeciętnym Polakom?
No jest to wymagałoby długiego tłumaczenia, ale powiem tak, najprostszym związkiem jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Te zwierzęta futerkowe są znakomitymi, naturalnymi, najbardziej czystymi utylizatorami, prawda? One zjadają te resztki, które są, pozostają przy produkcji drobiarskiej, rybnej i jeszcze innych. I one to robią. To kosztuje, czyli załatwiają sprawę za około miliard złotych. Miliard złotych zyskujemy, zachowując tą produkcję zwierząt futerkowych. Jeżeli dojdzie do likwidacji, to jeszcze w ciągu 12 miesięcy, tak jak zakłada ustawa, co jest już zupełne w mojej ocenie pomyleniem pojęć vacatio legis, ja proponowałem, jak już przy tym jesteśmy, przynajmniej 6 lat, prawda, i rekompensaty. Jeżeli nie będzie tych zwierząt futerkowych, to utylizować gdzieś trzeba będzie. I to błyskawicznie przejmą niemieckie firmy, ale za to trzeba będzie zapłacić. I jeżeli i to będzie, i tymi kosztami utylizacji będą obciążeni producenci. Czyli to się przełoży na cenę załóżmy mięsa drobiowego, również tego, który będzie w sklepie, więc dotknie to wszystkich Polaków. Nie tylko producentów, ale wszystkich, bo a szczególnie współczuję tym rodzinom najbiedniejszym, które jeść muszą, mają dzieci i chwała Bogu, że mają, niech mają jak najwięcej, ale to właśnie tutaj, to jest najprostsze przekładnia, że tutaj to w tej prostej linii, jeżeli nie będziemy mieli tych naturalnych utylizatorów, tych, czyli tych norek czy innych futerkowych, które robią to za darmo, to się przełoży na ceny mięsa w sklepie, prawda? I tu od razu to dotknie wszystkich Polaków.
Szczególnie konserwatywni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na to, że prezes Jarosław Kaczyński bardziej tak angażuje się w walkę o los zwierząt futerkowych niż o los nienarodzonych Polaków. Czy może się tak zdarzyć, że afera wokół piątki dla zwierząt w dłuższej perspektywie pogrąży Prawo i Sprawiedliwość?
Powiem tak, że nie chciałbym, żeby do tego doszło, prawda? Nie chciałbym, żeby do tego doszło. Mam nadzieję, że to, o czym pani wspomniała, na pewno nie będzie miało miejsca i sprawy ważne będą nad tymi mniej ważnymi, że tak powiem.
Panie senatorze, jak pan uważa, czy Senat przyjmie tę ustawę w obecnym kształcie, czy jednak zostaną przegłosowane poprawki, czy może nastąpi odrzucenie ustawy przez Senat?
Ja powiem, co ja planuję. Jeżeli poprawki, bo najpierw będą, myślę, procedowane na komisji w poniedziałek po godzinie 16, bo o 16 rozpoczynamy. Jeżeli poprawki zostaną przyjęte przez komisję, to będę się cieszył. Natomiast jeżeli nie zostaną, to będę stawiał wniosek, ale myślę, że w debacie już plenarnej w Senacie o odrzucenie ustawy w całości. A jak zagłosuje Senat? Mam nadzieję, że zagłosuje za przyjęciem poprawek, czyli za naprawą tej ustawy i wtedy no, wszyscy będą, myślę, że zadowoleni z takiego rozwiązania, bo przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby wyjść z tego problemu, bo to jest problem, bo tak jak panie wspomniały na początku, nikt nie wie, dlaczego z tą ustawą weszliśmy właśnie w tym najgorszym okresie do wejścia tej ustawy, że tak powiem.
Panie senatorze, czy były jakieś naciski ze strony kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość czy samego Jarosława Kaczyńskiego, żeby zmienił pan zdanie w sprawie ustawy o zwierzętach?
Nie. Od razu odpowiadam. Do tej pory no, koledzy mniej ważni, natomiast od prezesa nie dotarła do mnie żadna informacja o tym, żebym znaczy inaczej powiem. Była krótka informacja na piśmie, bo już o tym nawet zapomniałem. Wtedy jak złożyłem poprawki, bo ja złożyłem jako pierwszy i jedyny na pierwszym posiedzeniu komisji te poprawki, o których mówiłem, no to wtedy i koledzy, było wtedy chyba 7 senatorów, wszyscy zabierając głos poparli moją decyzję i negatywnie wypowiedzieli się, prawda, o zapisach w tej ustawie. No to wówczas to nie jest tajemnicą. Otrzymaliśmy z podpisem pana prezesa pismo no, tak, proszące albo nawołujące do lojalności, coś w tym duchu. Ja nie chcę cytować całego, bo to ta treść jest w obiegu tego pisma, a to było tylko to. Natomiast żadnych innych kontaktów nie było, tak powiem, z panem prezesem, którego bardzo cenię i zawsze podkreślam, że jest to znakomita osobistość, wybitny mąż stanu i wierzę w to, że również tutaj będzie wypracowany i z jego strony kompromis, który uleczy tą złą ustawę.
Na koniec pytanie. Jak senator widzi swoją przyszłość polityczną?
Proszę panie, ja przez całe życie zawsze stałem za słusznymi sprawami. Nigdy nie stawiałem na jakąś karierę polityczną, bo to było zawsze daleko ode mnie. Ciężko pracowałem, miałem kilka etatów, ale uczciwie i dlatego być może w Senacie pełnię tą taką trudną rolę, bo senatorowie zawsze mnie proszą, żebym w tych trudnych sprawach stawał no, w obronie tych, których to te nieprzewidywalne potem albo przewidywalne złe skutki dotkną. Także przyszłość moja, no jeszcze 3 lata, myślę, że 3 lata, bo teraz nastąpiło już, jest rząd, nastąpiło porozumienie w Zjednoczonej Prawicy. 3 lata, a potem, jeżeli wszystkie oczekiwania i zadania, które sobie postawiłem, będą spełnione, to przejdę na zasłużoną emeryturę polityczną. Emeryturę po prostu.
Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak, który zgłosił poprawki do ustawy o ochronie zwierząt. Miejmy nadzieję, że w tym temacie zarówno Jarosław Kaczyński, jak i prezydent Andrzej Duda zachowają się jak trzeba. Dziękujemy serdecznie, panie senatorze.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
To był program Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka.
Kornelia Chojecka. Do zobaczenia.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Był z nami przed chwilą senator Prawa i Sprawiedliwości, pan Józef Łyczak. Teraz jest ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
No, coraz bardziej znamienici goście w telewizji Idź Pod Prąd. No, widać, że w PiS-ie są jeszcze ludzie uczciwi. Pokazywaliśmy niedawno pana Ardanowskiego. Pokazywaliśmy także posłów PiS-u wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. No, to są ludzie, którzy, no, przynajmniej po tym, jak słyszymy to, o czym mówią, to są ludzie, którym na Polsce zależy, znają się na rolnictwie, tak jak pan Ardanowski, krytykują te lewackie ustawy. Czy myślisz, że dojdzie w PiS-ie do jakiegoś buntu, nie wiem, rozłamu, czy PiS się wycofa może z tej ustawy?
Bardzo podobne wrażenia miałem, tak jak powiedziałeś, o wizycie naszego szanownego gościa, senatora Łyczaka, że dlaczego PiS nie pokazywał wcześniej tych ludzi? Przecież na takich ludzi jak właśnie pan senator, czy wcześniej poseł Wróblewski, czy oczywiście minister Ardanowski, no to ja bym chętnie nawet dzisiaj głosował. Ja rozumiem, że mogą nas dzielić jakieś obszary, można powiedzieć, odcieni czy kierunków, że my byśmy chcieli dalej w kierunku wolności, oni tak może trochę mniej, będąc w PiS-ie, ale że to są ludzie naprawdę, którzy swoim życiem pokazali, że stoją po stronie wartości chrześcijańskich, wartości wolności, wartości odpowiedzialności człowieka przed sobą, przed Bogiem, tuż jak kto tam to będzie sobie definiował, i ludzie rozsądni, nie poddający się naciskom. To jest bardzo ważne w przypadku właśnie tych ludzi, którzy dzisiaj mówią Kaczyńskiemu nie w Prawie i Sprawiedliwości. No, jest jakaś taka szansa, że zdaje się w listopadzie ma być jakiś taki zjazd tej partii, gdzie władze będą wybierane, nie? Myślę, że to, co zrobił Jarosław Kaczyński, nikt nie wie dlaczego. Bo zobaczcie, kolejnego polityka PiS-u pytamy, dlaczego to wariactwo w czasie pandemii, przecież wiadomo było, że to, wiecie, nie wystarczy tylko wrzucić do Sejmu, ale później Senat, później prezydent, później może być Trybunał i tak dalej, także wiadomo było, że to się nałoży z jesienną falą pandemii. Dlaczego Kaczyński to zrobił?
Kto w ogóle jest autorem tej ustawy, tak samo senator mówił?
To jest jakaś tajemnica.
On to pytał. To samo pan Ardanowski mówił, tak, że nie wie, kto to napisał.
Niech pyta, będziemy to śledzić. To jest jakaś kompromitacja samego Jarosława Kaczyńskiego. Ale widać też, że on się otacza jakimiś nieodpowiedzialnymi ludźmi. Tu Moskal no, haniebna wypowiedź chyba z wczoraj, dzisiaj w mediach nagłaśniana, kiedy taki jakiś młokos, zobaczcie, to kolejny jakaś odsłona Patkowskiego, tylko teraz grubsza trochę. I ten chyba, bo tam temu to nic tu nie rośnie jeszcze, a ten chyba tu się chwali, że już mu te pierwsze włoski ma na brodzie. Także no kompromitacja, jakaś pajdokracja, jakieś dzieci do polityki wpuszczane tej najwyższego szczebla i one mają czelność, tu właśnie Moskal, pouczać tak zasłużonego człowieka jak minister Ardanowski.
Powiedział Moskal tak, to w Republice powiedział, z Sakiewiczem razem siedząc. Ardanowski jako członek PiS został zawieszony w związku ze swoimi działaniami. Była pewna zasadnicza niezgodność w ocenie działalności, ale też Ardanowski najwyraźniej nie odrobił pracy domowej. Tak powiedział Moskal właśnie o panu Ardanowskim. Nie wiem, jakiej tej pracy nie odrobił, bo tutaj mówi, że no chyba nie zna zapisów tej ustawy, a jednocześnie Moskal mówi tak. Przygotowujemy szereg poprawek, na przykład kwestie odszkodowań, kwestie techniczne, kwestie uboju rytualnego, zwiększenie vocatio legis, dodał ten szef młodzieżówki PiSu. Czyli tak, wypuścili tą ustawę, przecież kto im kazał tak szybko to robić? Już muszą teraz od razu poprawki właśnie w kwestiach kluczowych, tak? Czyli ubój rytualny, vocatio legis, czyli przedłużenie tego zakazu tych zwierząt futerkowych, no to powiedzmy to też jest dosyć ważna kwestia, bo oni już chcieli rok. Tutaj jakaś tam opozycja, czy ludzie, którzy to krytykują, mówią 10 lat, tak, może więcej, no to po co było się tak spieszyć z tą ustawą? Nawet ludzie, senatorowie z PiSu mówią, że nigdy nie dostali do Senatu takiego bubla prawnego jak ta ustawa. I ten Moskal teraz ma czelność jeszcze mówić, że Ardanowski nie odrobił pracy domowej. Kiedy sam nie odrobił pracy domowej, no bo wypuścił bubla, bo to przecież wiemy, że to Moskal był jednym z inicjatorów tej ustawy.
Także widać, że jakieś przygłupie dzieci typu Patkowski czy Moskal są w najbliższym otoczeniu już czy Morawieckiego, czy tu widzimy Kaczyńskiego i one zaczynają strofować starą gwardię. I to jeszcze tych ludzi, którzy rzeczywiście zajmowali się w PiS-ie pracą. Bo były takie bubki, czy są takie bubki w PiS-ie, które nic nie robią, tylko paszczą po mediach. Na przykład taki Jenot Tarczyński. Nie? No to on tam głównie zajmuje się szczekaniem w mediach. Nawet zresztą go tak powiedzieli, chyba to nawet Kaczyński powiedział, że on tam jakiś no, jest zły, ale dobrze szczeka w telewizjach tam na opozycję. Nie? No i to takie miernoty jakieś, takie, tacy wiecie, pieniacze, pyskacze jakieś, tylko takie towarzystwo znamy, jeśli chodzi o PiS, plus taki beton partyjny typu ten ze Szczecina, jak on się, Brudziński, nie? I tam spółka. A nie znamy takich ludzi jak senator Łyczak. Oczywiście on gdzieś tam się pojawia, ale nie jest pokazywany, można powiedzieć, na pierwszym jakimś takim froncie Prawa i Sprawiedliwości. Czy poseł Wróblewski, cała ta piętnastka, która się sprzeciwiła Kaczyńskiemu, minister Ardanowski. Jeszcze raz powtarzam, myślę, że na tym listopadowym kongresie, czy jak się to tam nazywa, ten zjazd PiSu, pisowcy, którzy chcą, żeby ta formacja przetrwała jako taka główna formacja, która mam nadzieję, czy miałem bardziej nadzieję, bo teraz powiedzenie, że mam nadzieję, to by było nadużyciem, przekształci się w szeroką partię republikańską z różnymi skrzydłami i rzeczywiście długo rządzącą Polską, że ta partia powinna zmienić główne władze, że Kaczyński się skompromitował.
Ale jeszcze to, senator, że Kaczyński przestanie być szefem PiSu?
Senator Łyczak jeszcze tak mówi o tam, że to mąż stanu i tak dalej, ale już z wcześniejszych wypowiedzi widać, że to zachwianie wiary w to, że
geniusz Jarosława.
Tak, że Kaczyński wie, co się dzieje w PiSie, czy w ogóle rozpoznaje rzeczywistość i właściwie reaguje, no już jest mocno zachwiane nawet u senatora Łyczaka, bo to przebija, chociaż on jeszcze tak oficjalnie, można powiedzieć, deklaruje ten geniusz Kaczyńskiego, to z jego ocen i słów i postaw przede wszystkim już bije niewiara w to, że Kaczyński wie, co robi.
Widać było, jak wypowiada się o ministrze Ardanowskim. W najlepszych słowach mówił, że nikt tak nie walczył, że on nie pamięta, żeby on ktoś walczył tak o pieniądze dla polskiej wsi, że się zna, że ma wieloletnie doświadczenie. No, w samych superlatywach mówił, zapytany o pana Pudę. No, nie bardzo mógł coś powiedzieć. Powiedział, że no, poznał go parę tygodni temu. Nie ma żadnego ten pan Duda żadnego doświadczenia rolniczego. No skończył co prawda jakiś kierunek, nie wiem czy nie, zootechnikę
tak,
w Krakowie, mhm. No ale powiedział, że no, wiedza teoretyczna od praktycznej tam różni się bardzo mocno, czyli no, można powiedzieć tak na marginesie, czy nieoficjalnie krytykował ten wybór.
Ależ oczywiście.
No bo pytanie, dlaczego w takim razie Jarosław Kaczyński zdymisjonował pana Ardanowskiego, skoro to taki dobry minister?
Bo miał swoje zdanie, czy ma swoje zdanie.
No tak, minister... my to wiemy, ale mówię, no jak sobie tak, odpowie
czekaj,
na
dokończę,
ten senator,
dokończę,
tak?
Dokończę, że minister Ardanowski to jest persona z doświadczeniem, z poparciem. A kim jest pan Puda? Jeśli chodzi o politykę, jest nikim. Nie ma żadnego zaplecza, nie ma żadnego doświadczenia, nie ma żadnego dorobku. Zobaczcie, że to samo mówiliśmy, nie wiem ile to, 3 miesiące temu o Patkowskim, tym, który został na wiceministra finansów wzięty. Mówiliśmy, dlaczego takich ludzi biorą na szczyty odpowiedzialności w PiS-ie. Ponieważ wariackiej polityki PiS-u już nie chcą reprezentować poważni ludzie. To biorą takich włazidupów, za przeproszeniem, którzy wszystko, że tak powiem, wezmą, byle tylko awansować. To jest cała tajemnica o tych roszad personalnych w PiS-ie.
Pytanie w takim razie, jak oni się zachowają? Nie chcą odchodzić na razie z PiS-u, chociaż pan Ardanowski
już bardziej już jest śmiały.
Bardziej mówi, że raczej odejdzie, jeśli PiS przepchnie tą ustawę.
Zobaczcie, że jeszcze w wywiadzie dla nas sprzed, nie wiem, to 2 tygodnie, jakoś,
no myślę,
jakoś
tak.
Tak, w sobotę to było. Pan Ardanowski mówił, minister jeszcze wtedy, że nie odejdzie z PiS-u, będzie po prostu no, zwykłym tak, no posłem. Dzisiaj już mówi nieco inaczej.
Odejdzie, jeśli PiS przeforsuje tą ustawę.
Tak, dzisiaj już stawia sprawę na ostrzu nożem. Myślę, że to nasze poparcie też murem za Ardanowskim, które wtedy w niedzielę, zaraz po tym wywiadzie, w kościele, to jest ważne, że my się nie wahamy jako chrześcijanie, jako Kościół angażować się w politykę. Dlatego też całkowicie świadomie w kościele w czasie kazania rozpocząłem tę akcję murem za Ardanowskim. Myślę, że to jest czas otrzeźwienia dla pisowców. Jeśli jeszcze teraz Jarek nie odejdzie, bo zapytałeś, czy wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie. Myślę, że są tam już elity, które mogłyby pokierować partią, ale oczywiście nie myślę tu o na przykład Morawieckim czy Ziobrze. Bo to są dwie frakcje, które jednak w tym momencie podkuliły ogon pod siebie. Zarówno Gowin, jak i Ziobro, Morawiecki również podkulili ogon pod siebie. To nie są odważni ludzie. Oni są dobrzy jako tacy lokaje i tacy pałacowi rozgrywacze przeróżnych haków. To się zgadzam. Czyli oni się mogą przydać gdzieś w kuchni politycznej. Ale to nie są wodzowie. To nie są liderzy. Tu można powiedzieć z takimi pewnymi zadatkami na wodza, to tylko minister Ardanowski się zachował. Mówię z tych no, polityków
jest teraz
rządowych.
Twarzą dalej walki z tą ustawą, chociaż tak jak powiedziałeś, przeciwko była Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro, przeciwko byli też ludzie od Jarosława Gowina i tak jak powiedziałeś, oni po tym podpisaniu tego porozumienia tak. Siedzą cicho. Wcześniej trochę cicho było o ministrze Ardanowskim, myślę tak właśnie po tym naszym wywiadzie koło tygodnia. Teraz znowu Ardanowski wraca, opublikowany został list jego do senatorów. Może przeczytam fragmenty. Rozesłał minister Ardanowski list do senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Pisze w nim tak. Tak jak nie zawodziła mnie wiedza, rozpoznanie nastrojów wiejskich i polityczna intuicja, co przyczyniło się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta, tak i teraz jestem przekonany, że ta szkodliwa ustawa oparta na fałszywych podstawach aksjologicznych, uderzająca w całe polskie rolnictwo i niestety niszcząca jego konkurencyjność wobec zawistnych rywali gospodarczych z krajów Unii Europejskiej, jak i z Rosji, musi być odrzucona. Partia, zgłaszając projekt ustawy, nie przeprowadziła żadnych analiz jej skutków. Zrewoltowana wieś, w tym zgłaszające się do mnie struktury PiS z terenów wiejskich, deklaruje odejście od popierania naszej formacji. Czy słyszeliście państwo o jakimkolwiek poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości ze strony środowisk lewackich, jawnie nam wrogich z powodów ideowych, do których mizdrzymy się tą ustawą? Pisze też, że roczna wartość eksportu z uboju rytualnego, jak wskazałem, to od 6,5 do 9,5 miliarda złotych rocznie. Ta produkcja na eksport będzie zakazana. Senator Łyczak mówił z kolei o branży futerkowej, że to też jest około 5 miliardów rocznie. Potem minister Ardanowski jeszcze mówi jedną ciekawą rzecz. Jeszcze można to naprawić, wycofując się z niezaakceptowanych przez wszystkich rolników, niezależnie od tego, jaką produkcję prowadzą w gospodarstwie, zapisów ustawy. Mniejszą stratą wizerunkową będzie, jak wielokrotnie PiS deklarował przy rezygnacji z różnych kontrowersyjnych projektów, uznać, że popełniono błąd, z którego się wycofujemy. Wycofywaliśmy się już z o wiele ważniejszych w sprawach etycznie ustaw, na przykład o zakazie aborcji z powodów eugenicznych, bojąc się tak zwanych czarnych marszów i o wiele mniejszego protestu społecznego. I kończy. Przy braku refleksji i zrozumienia, że politycy związani z polską wsią nie mogli inaczej postąpić, nie pozostaje nam nic innego, jak ratować wizerunek polskiej prawicy, idąc inną drogą. Zbyt wiele poświęciliśmy, by biernie patrzeć, jak nasza praca na rzecz PiS jest marnowana. To jest dylemat, przed którym stoicie, a którego nie rozumie kierownictwo. Opierając się na fałszywej ideologii, można zniszczyć wszystko, co razem wywalczyliśmy, i zaszkodzić Polsce. Pozdrawiam wszystkich Państwa senatorów, życząc koleżankom i kolegom natchnienia Ducha Świętego.
O, tu bardzo... bardzo ciekawe odwołanie do Ducha Świętego, nie? Zobaczcie, że kilkakrotnie ministra Ardanowskiego chwaliliśmy za to, że tak bez skrępowania odwołuje się do Boga, do wartości chrześcijańskich, do Ducha Świętego i tak dalej. To jest typowe dla polityki amerykańskiej. Wystarczy przysłuchać sobie chociażby przemówienia Mike'a Pence'a czy Donalda Trumpa i tam zobaczymy bardzo wiele jasnych odwołań do Boga czy Biblii. Ja bym jeszcze tutaj podniósł troszeczkę poprzeczkę. Nie? Samo wycofanie się z tej ustawy, moim zdaniem, to za mało. Myślę, że trzeba by przywrócić ministra Ardanowskiego na fotel ministra rolnictwa, wyrzucić tego pudę. To jest jakaś, nie wiem, to tak jak...
Jakiś Moskal drugi.
Senator Ryba ale mówił, że to jest chyba na imię ma pomyłka, nie? Czy coś takiego, a nie puda, nie? Co to jest w ogóle? Jakaś kompromitacja Kaczyńskiego, to co odstawił właśnie wcześniej Spadkowskim, doświadczonego ekonomistę wyrzucając z fotela wiceministra, a wsadzając w to jakiegoś takiego noworysza nie wiadomo skąd. Tak samo tutaj, myślę, że samo przywrócenie ministra Ardanowskiego to była tylko częściowe naprawienie szkód. Myślę, że on powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera w rządzie Morawieckiego, to może by uspokoiło zrewoltowaną wieś. To może by uspokoiło. I to by było też piękne docenienie wkładu polskiej wsi, polskich rolników w Polskę. Że nie tam ten, czy wiecie, tu Ziobro z Gowinem się tylko naparzają, który tam będzie miał wyższą pozycję, czy Morawiecki. Ale to właśnie polski chłop by został doceniony, gdyby minister rolnictwa został wicepremierem. Tylko tak widzę zadośćuczynienie tego spoliczkowania polskiej wsi, polskich chłopów, polskich służb weterynaryjnych, ponieważ tam różnych lewaków im chcą dać, żeby mieli jakieś takie a la gestapo uprawnienia, wchodzenie bez praktycznie...
Widać, że to boli już też właśnie to, o czym mówisz, właśnie to ZOMO czy ORMO, tak to jeden z senatorów nazwał, ORMO zwierzęce, że to boli rzeczywiście
ja to nazywam
uczciwych ludzi.
ORMO od zwierzęce.
PiSie, no bo o nim...
No od małpy, no to co? No, to,
o tym mówił tak Bartosz Józwiak, chyba. Prezes Unii Polityki Realnej i o tym mówią już ja, któregoś już pisowca, co najmniej trzeciego słyszę właśnie, jak krytykuje z senatorów pisowskich właśnie ten zapis pozwalający jakimś tam lewicowym
bo to jest hańba.
Organizacjom
to jest,
wchodzić na to jest prywatne posesje.
Hańba i minister Ardanowski tu słusznie mówi, pokażcie mi te środowiska, te głosy lewackie, które teraz wspierają PiS. Zero. A wieś mówi, poszło won.
Ale senator Łyczak też ładnie powiedział to samo, co ty zresztą wcześniej mówiłeś, że takie sprawy powinna załatwiać Komisja Weterynaryjna, która sprawuje...
To, oczywiście, to załatwia. I to załatwia bardzo dobrze od 10 lat.
Dofinansować ją jeszcze bardziej, a nie dawać jakimś lewackim organizacjom takie uprawnienia.
No, senator Łyczak tu bardzo ładnie mówi o tych poprawkach, że z jednej strony mówi o jakichś rekompensatach, ale zaraz dodaje, no ale skąd brać na to pieniądze, jeśli rolnictwo straci ekonomiczną opłacalność, bo to teraz właśnie hodowla...
praktycznie 15, nawet 15, jak dodać te dwie rzeczy,
to 15-20 miliardów.
Może 20 nie, no ale to jest między, myślę, 11-12 a 15 miliardów złotych, a jeszcze, no tak. Jeszcze te straty, co mówiliśmy o paszach i tak dalej, to
zwykle
jest
to jest niedoszacowane. Bo tu obaj panowie, nasi goście, minister Ardanowski i senator Łyczak mówią, że rolnictwo to zespół naczyń połączonych. Jeśli tak się potraktuje hodowców, no to i inni rolnicy zaczną myśleć o likwidacji swojej produkcji, bo widzą, że tu nie ma możliwości się rozwijania. Nie? Także myślę, że te straty na dłuższą metę mogą być większe. I tu senator Łyczak trafnie mówi, no ale skąd brać pieniądze? Minister Ardanowski wcześniej to tłumaczył, że przecież właśnie hodowla drobiu i właśnie bydła, głównie do krajów arabskich, czyli właśnie ten rytualny sposób uboju tam musi być, żeby muzułmanie przyjęli ten eksport. To jest jedyna jeszcze w pełni opłacalna gałąź polskiego rolnictwa, nie? To teraz jak to zlikwidujemy i powiemy, że my wam damy dopłaty, to ja się pytam z czego? No z kopalń nie, bo kopalnie też będą brały dopłaty, bo są likwidowane. A! Fermy wiatrowe będą teraz kręcić pieniądze i będziemy wszystkim dopłacać. No to chyba Moskal z Patkowskim taki news wymyślili, takie hiper nie wiadomo co, wiesz. No,
żeby zobaczyć, jaka to jest kwota.
Perpetuum mobile normalnie.
Powiedziałeś 15, może 20 miliardów to są te straty, tak? Jeśli państwo polskie miałoby oddać te pieniądze, zobaczcie państwo, ta kwota. Polski budżet w 2020 roku, Polska ma wydać 430 miliardów złotych na armię, na całą obronność. Wydajemy niecałe, mamy wydać 50 miliardów złotych. Tak. Czyli to jest już kwota praktycznie prawie połowa. Mielibyśmy oddawać te rekompensaty dla tego uboju rytualnego i dla ludzi, którzy hodują zwierzęta futerkowe. Połowę tego, co dajemy na armię, to mielibyśmy jeszcze płacić.
Ale zobaczcie, to trzeba przez dwa pomnożyć, bo oni by dali zysk na poziomie 15 miliardów, a teraz my mamy im dopłacić. Czyli jako państwo tracimy, jako naród tracimy 30 miliardów w tym momencie. Czyli zobacz, że to już jest prawie budżet całego wojska.
No to już jest przez 10%.
Idiotyzm jakiegoś debila, który napisał tę ustawę, a Kaczyński ją przypieczętował.
No Moskal jeszcze też ciekawie mówi, że negocjacje koalicyjne charakteryzowały się tym, że musieliśmy w koalicji powiedzieć: sprawdzam, czy jako grupa mamy te same cele, o których mówimy od jakiegoś czasu i czy jesteśmy wobec siebie lojalni. Okazało się, że nie wszyscy, ale wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi. No to on mówi jako te rozgrywki z Ziobro i z Gowinem, no tylko problem, że no, pan Ardanowski to jest z PiSu. To jak te negocjacje koalicyjne z Ardanowskim mają się? Przecież to on stracił, polskie rolnictwo straciło najwięcej, nie jakiś Ziobro czy Gowin.
To jest typowy przedstawiciel tego obszaru polityki, który określa się takim BMW. I tu nie chodzi o szybką limuzynę, tylko bierny, mierny, ale wierny. On to właśnie powiedział. Możesz być głupcem, możesz być tak jak ten z Radomia, Susłow czy jakiś, bylebyś był wierny prezesowi. Oczywiście, nieważne, czy ty jesteś wierny Polsce, nieważne, czy jesteś wierny Bogu, nieważne, czy jesteś wierny swojemu sumieniu, bylebyś był wierny prezesowi. Takie credo ten Moskal wygłosił u Sakiewicza. Zresztą, jak tylko minister Ardanowski się postawił, to już te media Sakiewicza zaczęły szczuć na Ardanowskiego.
Widać,
czyli
że
to jest BMW.
To też jest BMW. Cała ta telewizja Republika. Jak myślisz, w którą stronę potoczy się ta sprawa w Senacie? Już mówiliśmy wczoraj, dzisiaj Senat będzie o 16:00 rozpocznie debatowanie, znaczy komisja na razie na temat tej ustawy. W którą stronę to zmierza? Widać, że sprzeciw
ogólnie
jest
w dobrą.
Duży. Ale senator powiedział, że 70% Polaków popiera. Zobacz te
to chyba
durne
nie. Wydaje
ustawy.
Mi się, że to Unika zapytała. Rzeczywiście takie nastroje ze względu na kampanię medialną rozpętaną fałszywie. Tu przecież nasz dawny hodowca lisów mówił, dlaczego zwierzęta futerkowe, tu on akurat na lisach się znał, mają niekiedy trzy nogi. Że to nie jest wynik złej hodowli, tylko to procesy naturalne. Niestety matka przy porodzie, niekiedy odgryzając łożysko w pociemku, w stresie, można powiedzieć, porodowym, tylną łapę też zniekształci swojemu dziecku. No takie są niestety realia i o tym hodowca wie, a taki operator lewacki czy reżyser lewacki pokaże to jako te norki z trzema, czy lisy z trzema nóżkami, że to jest wina hodowcy, który chodzi i wyrywa nóżki i nie wiem, oślepia jeszcze i tak dalej. Także to jest wynikiem ogłupienia naszego społeczeństwa, szczególnie jego młodszej części. Ale wracając do tych prognoz, jeśli chodzi o Senat, to myślę, że tu się będzie działo jak najlepiej. Każdego dnia pojawiają się nowe głosy pokazujące głupotę tych lewaków w PiS-ie. Są tam fajni ludzie i ich zapraszamy, im udzielamy tutaj, zobaczcie, że mogą mówić ile chcą, co chcą, także zapraszamy następnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą stać po stronie wartości konserwatywnych, a nie pozwolić przepchnąć całego Prawa i Sprawiedliwości w kierunku neomarksistowskim. O tym mówił i minister Ardanowski i teraz senator Łyczak też to powtarza, że widzi zwycięstwo lewicowych trendów i koncepcji w Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że ci ludzie, którym dobro Polski, dobro też Prawa i Sprawiedliwości leży na sercu, będą teraz coraz odważniej występować przeciwko tym lewicowym skłonnościom Kaczyńskiego. I to jest dobre. I z tego należy się cieszyć, to należy nagłaśniać. Jest niewielka szansa, że w wyniku tego blamażu, tej hańby, Prawo i Sprawiedliwość się oczyści i wróci na właściwy republikański kierunek, do którego przecież od lat zachęcamy. Tu minister Ardanowski mówi, że pójdzie inną drogą, jeśli PiS dalej będzie szło w kierunku neomarksizmu. Myśmy to powiedzieli w 2017 roku. Przecież wcześniej myśmy też PiS popierali. Nadstawialiśmy karku na różnych manifestacjach, czy smoleńskich, czy później w kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego. To tutaj, że tak powiem, wtedy nie odmawialiśmy potu i zdrowia. Ale w 2017 roku zobaczyliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość zdradziło. I to akurat po przyjeździe Donalda Trumpa, który zaproponował nam dwustronny sojusz. W tym momencie na rozkaz niemiecki Jarosław Kaczyński przeszedł na stronę już lewizny, neomarksizmu i tego dryfu, w którym dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość się znalazło.
O Donaldzie Trumpie porozmawiamy jeszcze za chwilę. Czas na wasze głosy. Zdzisław Ozga. Ta ustawa powinna być wyrzucona na śmietnik razem z jej autorem i Kaczyńskim.
No to tu Zdzisław to samo krótko powiedział, co ja tutaj troszeczkę już tam z 10 czy 15 minut elaboruję. No.
Dominika Bury, popieram pana senatorze, bo zgadzam się z panem, gdyż dotyczy to wszystkich Polaków. Co będziemy jeść, Polacy?
Tak, tutaj kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości wskazał na bardzo korzystny dla sprawy ekologii tu działanie zwierząt futerkowych, że one są tymi wspaniałymi oczyszczaczami, że inaczej te resztki z masarni, z ubojni, no albo by gdzieś gniły, śmierdziały i to jest bardzo wielki problem, taka bomba ekologiczna można powiedzieć, ale rzeczywistość to by była tak, że niemieckie firmy zaraz by się opasły na tym. I wiecie, co zrobiłyby niemieckie firmy z tymi odpadami? Załadowałyby je na polskie ciężarówki, wynajęte po dumpingowych cenach i przewiozły do Danii. I tam sprzedały hodowcom duńskim. I hodowla norek w Danii by jeszcze wzrosła. No i to tyle by zrobił Kaczyński w swoim tym geniuszu.
Józef Midor, kto PiS tak w lewo wykręcił? Czy mają na to wpływ teczki w dyspozycji służb? I których? Naszych, siedzących gdzieś z tyłu, czy będących w dyspozycji innych krajów?
Coś na rzeczy jest. Zobaczcie wypowiedzi Dudy na kierunku chińskim. Trump mówi cały czas o wojnie. Trump mówi, że muszą Chińczycy, komuniści chińscy zapłacić za inwazję bronią biologiczną chińskiego wirusa. Cały czas to mówi, a Duda wysyła kolejne depesze gratulacyjne dla komuchów. Ostatnią przecież chyba w październiku wysłał z okazji zwycięstwa Mao Tse-tunga, czyli największego ludobójcy, przy którym Stalin razem z Hitlerem nie dorastają jeszcze do skali ludobójstwa Mao Tse-tunga. To temu zbrodniarzowi Hitlerowi XX wieku, większego niż Hitler, można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę ludobójstwa tam w dalekiej Azji, to on wysyła Duda depesze gratulacyjne. Coś jest na rzeczy. Są haki na pisowców. To jest partia okrągłego stołu. To jest partia, która przyszła do władzy za zgodą komunistów od Kiszczaka i biskupów katolickich, na których też, jak wiemy, są haki. Także nic dziwnego, że Kaczyński robi takie wolty. Myślę, że to jest polityk nie w pełni suwerenny, wolny. Jest to polityk na sznurku, który ma dość długi, złoty taki łańcuch i może stąd dotąd latać. Ale kiedy trzeba, to ten łańcuch się skróci i on już szczeka tak, jak Merkel czy chińscy komuniści sobie zażyczą.
Wiesława Janowicz, dlaczego tak kurczowo trzymają się tej swojej partii pisowcy?
No to jest trudne pytanie. Rzeczywiście tu trzeba oddać Jarosławowi Kaczyńskiemu hołd, że zbudował trwałą formację prawicową, dużą trwałą formację prawicową. Przypominamy, że wcześniej prawica była podzielona na małe partyjki, albo pojawiały się efemerydy w postaci AWS-u, to takie pospolite ruszenie, że wszystkie partie miały się połączyć, ale one jeszcze chyba się zanim połączyły, to już się pożarły, nie? Między sobą i to się rozpierzchło. Także tu, czy za pomocą haków, czy przy pomocy służb specjalnych, nie wiem. Ale faktem jest, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją stabilną od dłuższego czasu. I dlatego myślę, wielu pisowców, tych takich rozsądnych, myśli sobie w ten sposób. Wyjście z PiSu to jest niebyt polityczny. I tu nie chodzi, nie myślę, że oni myślą, że tam nie dostaną się do Sejmu, bo to są ludzie o dobrych karierach, oni zarobią pieniądze poza Sejmem. Tylko oni myślą, nie będę miał wpływu na rzeczywistość. W PiSie może będę miał teraz mniejszy wpływ, ale jednak jakiś wpływ będę miał. Gdzieś tam coś powiem w telewizji, gdzieś może jakąś poprawkę zgłoszę. Myślę, że oni w ten sposób trzymają się jeszcze Kaczyńskiego, bo nie ma alternatywy. Jako analogię pokazał Kościół katolicki w Polsce. Wielu ludzi widzi, że ta łajba już przecieka, tonie, jest niemoralna i tak dalej, ale nie ma alternatywy. Nie ma biblijnych kościołów tej skali, czy przynajmniej porównywalnej skali, żeby ludzie mieli alternatywę. Dlatego pisowcy psioczą i siedzą w PiSie.
Przejdziemy teraz bardziej do tematów historycznych. O Senacie, o tej ustawie pewnie jeszcze porozmawiamy o 19 w serwisie informacyjnym, bo wtedy już będziemy wiedzieć więcej, co Senat, w którą stronę zmierza Senat. Przechodzimy, tak jak mówię, do historii i za ocean. Na początek, wczoraj, 11 października, będzie w Stanach Zjednoczonych Dniem Pamięci generała Kazimierza Pułaskiego. Tak zadecydował generał Donald Trump.
Prezydent.
Prezydent oczywiście Stanów Zjednoczonych napisał także całe takie oświadczenie. Przedstawimy Państwu fragmenty. Życie polsko-amerykańskiego bohatera generała Kazimierza Pułaskiego jest świadectwem ideałów naszego narodu i wzorem wolności człowieka. Oddanie generała Pułaskiego krajowi i wspólne wartości, na których nasz naród i Polska zostały zbudowane, uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności. W Dniu Pamięci generała Pułaskiego oddajemy cześć i świętujemy jego odwagę i kompetencje w wojnie o niepodległość, co pomogło stworzyć naród zrodzony z najdroższych ideałów. Amerykański przywódca podkreślił także, że Pułaski był dowódcą wojskowym znanym ze swojej odwagi i wspaniałej taktyki. W Polsce walczył mężnie w obronie suwerenności swojego kraju i przeciwko pladze obcej tyranii. W 1777 roku, zdając sobie sprawę ze znaczenia naszego rozwijającego się narodu, Pułaski chętnie dołączył do armii kontynentalnej generała Jerzego Waszyngtona na polecenie Benjamina Franklina.
A ten był wtedy w Europie, we Francji i no, werbował zaciągi i walczył o polityczne wsparcie. Tu taka ciekawostka też historyczna. Zobaczcie, ten sam żołnierz, ten sam dowódca w dwóch różnych kontekstach, tu Konfederacji Barskiej same klęski, tam po stronie Boga i Biblii same wiktorie. No to tak rzucam tylko pod rozwagę Polakom, szczególnie tym, którzy jeszcze sercem są związani z Kościołem rzymskokatolickim, że do zwycięstwa potrzebne jest błogosławieństwo Boga, prawdziwego Boga. Generał Puławski w Polsce nie miał błogosławieństwa, podobnie zresztą jak i Kościuszko. W Stanach, zobaczcie, obaj do dzisiaj są żywymi ikonami, można tak powiedzieć, zwycięstwa, nie klęski, zwycięstwa, ponieważ stanęli po stronie prawdziwego Boga i Jego słowa.
Tutaj też widać, Donald Trump przypomina swoją wizytę w Warszawie. Widać, że to nie była dla niego taka zwykła wizyta. Już któryś raz z kolei się do niej odwołuje. Przypomina także list, który napisał generał Puławski kiedyś do Waszyngtona. Pisał Puławski w nim tak: przybyłem tutaj, gdzie broni się wolności, aby jej służyć i dla niej żyć lub umrzeć. Potem Donald Trump kontynuuje. Ostatecznie ofiara generała Puławskiego dla mojego kraju, który nie był jego własnym, ilustruje to, co wciąż jest prawdą. Ameryka jest światłem nadziei dla świata i symbolem wolności i możliwości dla całego świata. Ja powiedziałem Polakom podczas podróży do Warszawy w pierwszym moim roku mojej kadencji, że Stany Zjednoczone i Polskę łączy szczególna więź stworzona przez naszą wyjątkową historię i charakter narodowy oraz społeczność, która istnieje tylko wśród ludzi, którzy walczyli, wykrwawili się i umarli za wolność. Także Joe Biden napisał do Polaków, że dziś dołączamy do Amerykanów polskiego pochodzenia w składaniu hołdu generałowi Puławskiemu. Skąd takie nagłe uśmiechanie się do Polaków? Czy rzeczywiście głos Polaków będzie kluczowy? Czy chodzi tylko o kampanię wyborczą?
W przypadku Bidena nie mam żadnych wątpliwości, że on absolutnie, no, można powiedzieć, gardzi Polakami, ponieważ te wszystkie dowcipy o Polakach, które szczególnie w latach 50. i 60. zdominowały dużą część myślenia Amerykanów o głupim Polaku, to jest wytwór agentury komunistycznej. To jest wytwór zaplecza politycznego właśnie Joe Bidena, czyli komunistów, lewaków, Antify, BLM i tak dalej. I oni gardzą i gardzili Polakami. To jego środowisko komunistyczne jest właśnie autorem tej kampanii zniesławienia Polaków w Stanach Zjednoczonych. Nie? Przeróżne dowcipy. Także temu dziadowi absolutnie nie wierzę. W przypadku prezydenta Trumpa jego zainteresowanie Polską i Polonią nie jest tylko dzisiaj w czasie kampanii wyborczej. On bardzo dobrze, że wspomina 2017 rok, kiedy już został wybrany, kiedy jeszcze parę lat ma przed sobą rządzenia, a zobaczcie, on wtedy spełnia obietnice wyborcze w stosunku do Polaków. To jest kandydat, którego rzeczywiście Polacy powinni i mogą z czystym sumieniem, wiedząc, że też występują tym głosem dla dobra swojej starej ojczyzny Polski, poprzeć w najbliższej elekcji listopadowej. To, co zrobił Donald Trump w 17 roku w Polsce, to żaden przywódca tak nie uhonorował polskich żołnierzy, szczególnie powstańców warszawskich. Jego przemówienie przejdzie do historii. On sam nawet z lubością cytuje niekiedy, czy powołuje się na to przemówienie, bo rzeczywiście było piękne. I Polacy powinni dzisiaj, zarówno tu nad Wisłą, jak i tam gdzieś w Chicago, w Pensylwanii, czy gdzie indziej, powinni o tym pamiętać.
Jeśli chodzi o generała Puławskiego i także generała Kościuszkę, teraz przypomnimy Państwu fragment naszej wspaniałej animacji z okazji zwycięstwa z bolszewikami w 1920 roku. Tam właśnie także przypominaliśmy wątek polsko-amerykański. Zapraszamy teraz na przypomnienie tego materiału.
Kiedy pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polska znika z mapy świata, wielcy Polacy jadą za ocean. Tych, dla których nie było miejsca w upadającej Polsce, kłaniającej się carom Rosji, Prus i Austrii, przyjęła Ameryka. Najbardziej znany to Tadeusz Kościuszko. To on dał amerykańskim osadnikom, którzy powstali przeciwko ciemiężącemu ich angielskiemu królowi, wojska inżynieryjne i najlepsze fortyfikacje, między innymi West Point. To właśnie Kościuszko dał nowoczesność armii amerykańskiej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. Amerykańską kawalerię zbudował więc Kazimierz Pułaski. Można powiedzieć, że dodał Amerykanom husarskich skrzydeł. Pułaski uratował również życie wodzowi naczelnemu wojsk amerykańskich, Jerzemu Waszyngtonowi. I co najciekawsze i najmniej znane, pieniądze na wojnę o niepodległość dał Amerykanom polski Żyd z Leszna, Chaim Salomon, poddany ostatniego polskiego króla. Obywatele Rzeczpospolitej pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Udało się. Powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
A potem mówimy o roku 1919 i 20, gdzie Rosja, tym razem czerwona, bolszewicka, znowu chciała zlikwidować Polskę, zmyć ją z mapy świata. I wtedy pomogli nam piloci amerykańscy. Nie najemnicy, jak to początkowo marszałek Piłsudski nawet się obawiał. Ale potomkowie tych, którzy ramię w ramię z Kościuszką i Pułaskim walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych, w ich rodzinach przetrwał ten etos. Kiedy będzie okazja, spłaćcie wobec Polski ten dług. Przyszli, spłacili, bo bolszewików zatrzymaliśmy. I rzeczywiście w tych słowach Donalda Trumpa jest wielka prawda, że Stany Zjednoczone są dzisiaj, można powiedzieć, taką latarnią wolności dla całego świata. A praktycznie jeszcze do początku XVII wieku to Polska była taką latarnią. Dlatego mamy wspólnotę cywilizacyjną, wspólnotę wartości do dziś.
Całość tej animacji, kawałka historii polsko-amerykańskiej możecie znaleźć na naszym kanale. Znajdziecie ją także na czacie, podamy link w opisie filmu. W temacie historycznym jeszcze wczoraj mieliśmy nie lada gratkę, wywiad z prawnukiem generała Stanisława Sosabowskiego, dowódcy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, która brała udział w operacji Market Garden, lądowała pod Arnhem. Przypomnijmy teraz najlepsze fragmenty tego wywiadu. Kto jeszcze nie widział całości, gorąco polecam.
Obowiązkiem jako jego prawnuka jest stać na straży pamięci o bohaterstwie jego i brygady. Oni zawsze chcieli wyzwolić Warszawę. Niestety nie udało im się to. Wyzwolili za to Holandię. Robię to, w czym jestem najlepszy, czyli daję wykłady. Wspaniale było przyjechać do Polski, gdzie także dałem wykład o generale. O czasie, gdy był dzieckiem, o tym, jak stawał się mężczyzną i o rozpoczęciu wojny. Wydostał się z kraju i sformował pierwszą samodzielną brygadę spadochronową. Potem rozmawialiśmy o udziale brygady w operacji Market Garden oraz o tym, co stało się z generałem po wojnie, i to jest bardzo smutna historia. Ale również opowiadałem o jego synu, majorze Sosabowskim, który również był bohaterem wojennym. Nie mówi się o nim dużo, ponieważ znalazł się nieco w cieniu swojego ojca, ale jest równie ważną postacią i warto o nim mówić. Chcę wam coś pokazać. To są medale majora Sosabowskiego. Widzimy tutaj medal Virtuti Militari. Jak widać na zdjęciu, major był ślepy. Walczył w Powstaniu Warszawskim i dowodził oddziałem Armii Krajowej. Był dumny ze swojego ojca. Mówił o nim więcej niż mówił o sobie, chociaż sam dokonał wielu bohaterskich czynów. Bardzo przeżyłem jego śmierć. Zrobiłbym wszystko, żeby spędzić z nim jeszcze jeden dzień. W moim wykładzie pokazuję szyfrogram generała Montgomery'ego, w którym twierdził, że Polacy nie walczyli dobrze i nie chcieli walczyć, i że uważa generała Sosabowskiego za nieprzyjemnego i trudnego we współpracy. Jest to podłe oszczerstwo. Polacy poświęcali swoją krew w bardzo słabo zorganizowanej operacji, bo mieli słowo dane przez Montgomery'ego i Browninga, że wezmą udział w wyzwalaniu Warszawy, a nigdy nie dostali na to szansy. Była to katastrofalnie zorganizowana operacja, przygotowana w 7 dni, prowadzona wzdłuż jednej drogi, gdzie ekwipunek został zrzucony po jednej stronie rzeki, a Polacy trafili na drugą stronę. Generał zmarł, jak miałem 2 lata. Mamy bardzo znane zdjęcie 4 pokoleń. Ja jestem tam trzymany na rękach jako bobas. Nie wiem więc, jak dokładnie się czuł. Myślę, że się po prostu z tym pogodził. Nie otrzymywał emerytury, więc musiał pracować jako magazynier. Niesamowite jest to, że w fabryce pracowało kilku jego żołnierzy. Kiedy przychodzili do magazynu, salutowali swojemu generałowi, chociaż był tylko magazynierem. Po wojnie, jak już zaznaczyliście, stał się człowiekiem bez państwa. Chociaż żył w Wielkiej Brytanii, nie miał paszportu. Kiedy pojechał do Holandii na pierwsze wydarzenia upamiętniające Arnhem, holenderscy celni funkcjonariusze imigracyjni powiedzieli: potrzebujemy pana paszportu. Wtedy generał powiedział: nie mam paszportu. Na co oni odpowiedzieli, że w takim razie nie może przejść. Generał powiedział im wtedy: kiedy ostatni raz tu byłem, nie sprawdzaliście mojego paszportu, prawda? Musimy uświadamiać młodych ludzi, jakie szczęście mamy i ile dokonali ludzie tacy jak on, żeby, gdy upadnie im iPhone, wiedzieli, że są gorsze rzeczy niż zepsuty telefon.
Niesamowity materiał. Miałem zaszczyt też go tworzyć razem z młodzieżą z Fundacji Twój Ruch. Często wspominamy o tej fundacji. Byliśmy pierwsi z tą nazwą jeszcze przed Palikotem. Możecie ją wspierać, tą fundację. Wspieracie ją zresztą też przekazując 1% podatku. Mam nadzieję, że widzicie, że te pieniądze nie idą na marne. W tym materiale też bardzo fajna dla miłośników historii jest też mowa o filmie O jeden most za daleko. Właśnie profesor Hal Sosabowski wspomina, chwali bardzo ten film, przyłożenie się i wspomina jedną scenę z tego filmu. Także ci wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli naszego wczorajszego wywiadu, zachęcam bardzo serdecznie. Nie wiem, chcesz coś dodać?
No cały program można by poświęcić tej wspaniałej postaci. Zresztą generał Sosabowski jest jedną z ikon polskich żołnierzy, którzy walczyli na Zachodzie i później zostali tak haniebnie przez głównie Anglików potraktowani, bo to Anglia była naszym głównym sojusznikiem. My nie broniliśmy Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, nie decydowaliśmy o losach Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności, ale zdecydowaliśmy o losach Anglii. To polskie wojsko, polscy piloci uratowali tyłek Anglikom. Anglicy potraktowali nas haniebnie. Dlatego dzisiaj tak ważne jest, że prezydent Trump rozkazał, żeby polski żołnierz nie był sam, tak jak w 1939, tylko obok polskiego żołnierza ponad 5000 Amerykanów swoją krwią, swoim życiem gwarantuje sojusz polsko-amerykański. To jest ważna lekcja z historii. Dlatego ja chyba 5 lat temu powiedziałem: nie chcę żadnych świstków, nie chcę żadnych umów, bo te papiery nic nie znaczą w obliczu wojny. Ja chcę 3 amerykańskich ciężkich brygad tu w Polsce, nad Wisłą. Zobaczcie, że po 5 latach to marzenie jest praktycznie zrealizowane.
W temacie Fundacji Twój Ruch już teraz zapraszam Państwa na godzinę 18:00 na Idź Pod Prąd dogrywkę. Porozmawiamy o proteście uczniów, którzy nie chcą zarażać swoich dziadków, swoich rodziców, nie chcą chodzić do tej szkoły, w której już 1000 szkół jest w trybie zdalnym. Już mamy informacje, dzisiaj czytałem już o 2 nauczycieli, którzy zmarło.
Jeden 31-letni
z Zawiercia nauczyciel zmarł na koronawirusa.
Zobaczcie.
Zdrowy człowiek.
Zobaczcie, jak haniebne są słowa ministra Niedzielskiego. On mówi, że nie ogarnia już stanu klęski, że nikt nie mógł 2 tygodnie temu przewidzieć, co się stanie. Myśmy 2 miesiące temu przewidzieli, co się stanie i biliśmy na alarm w sierpniu. i wołaliśmy o nauczanie zdalne. Rząd Morawieckiego był głuchy. Powinien ponieść jak najcięższe konsekwencje państwowe z tego powodu. To wyście wprowadzili Polskę w stan właśnie ryzyka już teraz zapaścią całego państwa.
Także o 18:00 znowu bardzo ciekawy wywiad, bardzo ciekawy gość. Już teraz zapraszam z ogłoszeń. Polecam na portalu Idź Pod Prąd kilka ciekawych artykułów. Senator PiS, PiS idzie na ustępstwa. Co z ustawą o zwierzętach w Senacie? To jest artykuł na podstawie tego wywiadu, który widzieliście przed chwilą. W DPS-ie 30 zmarłych na COVID-19, 0 na grypę. Zakonnica apeluje do koronasceptyków. A także artykuł: koronawirus chińską bronią biologiczną, antymaseczkowcy sterowani przez komunistów, WHO tubą komunistycznej partii Chin. Tak mówił były wiceminister zdrowia w Idź Pod Prąd.
Czy ten wycinek moglibyśmy jednak pokazać, bo być może nie do wszystkich to dotarło. Ja właśnie pana wiceministra zapytałem o to, czy widzi związek pomiędzy atakiem bronią biologiczną komunistów chińskich, a dezinformacją tych wszystkich ruchów antymaseczkowych w Polsce i też przecież na całym świecie. I no, byłem zadziwiony, bo zwykle no, to tak autorytety tej klasy boją się takich kategorycznych stwierdzeń. A tu wow!
O tym mówił w naszej telewizji były wiceminister zdrowia, były szef Sanepidu, główny inspektor sanitarny w telewizji Idź Pod Prąd. O 19:00 zapraszamy na serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego pomiędzy katolikami a protestantami, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i także ta wypowiedź profesora Chłabuta. Hałat, przepraszam, Hałata. Właśnie odpowiedź na twoje pytanie. My się z państwem żegnamy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie, dziękuję bardzo państwu.
Do zobaczenia.
Pan doktor jest chyba jednym z niewielu polskich ekspertów, który używa śmiało terminu broni biologicznej, tego, że COVID może być tworem człowieka wyhodowanym najprawdopodobniej w chińskim laboratorium w Wuhan. I chciałem zapytać o powszechność ruchów antymaseczkowych. Ogromna ilość dezinformacji pojawiła się w internecie. My tu w naszej redakcji wiążemy te takie niby spontaniczne działania dezinformacyjne z tym, co zrobiła WHO, czyli właśnie okłamywała świat przez pewien czas, i z innymi działaniami komunistów. Czy uważa pan doktor, że można znaleźć tu jakieś elementy wiążące te dwie sytuacje?
No zdecydowanie. Dla podboju świata marksizm nie pozbędzie się żadnego narzędzia skutecznego. Korzystanie z mediów społecznych, z telewizji, z gazet przede wszystkim, z grup nacisku będących w istocie agenturami jest oczywistością oczywistą i w związku z powyższym tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Demokracja, która nie potrafi się obronić, ginie pod naporem terrorystów zmierzających do dyktatury, komunistycznej dyktatury. Dlatego też ja bym tego wcale nie lekceważył wątku polegającego na konieczności dociekań, z jakich pobudek ktoś jest przeciwny w sposób oczywisty polityce państwa polskiego i dobru publicznemu reprezentowanemu przez to państwo. To nie jest zabawa, to jest poważna rzecz, która może kosztować czyjeś życie i zdrowie. Jeżeli mówimy teraz o zdrowiu, to proszę zwrócić uwagę, że śmiertelność jako miara efektów wirusa, jak najbardziej podejrzanego o to, że jest konstruktem broni biologicznej, te efekty wcale nie ograniczają się do zgonu.
Pomiędzy katolikami a protestantami od mniej więcej 500 lat toczy się spór na temat odkupienia. Czy
to, co Jezus zrobił na krzyżu, całkowicie wystarczy dla naszego odkupienia, czy też my musimy coś jeszcze dołożyć. Czyli czy tylko z łaski, sola gratia, tylko z łaski, czy też przez uczynki lub sakramenty. Czyli tak, Chrystus umarł za nas, ale my musimy dołożyć coś od siebie. Wytrwanie, dobre czyny, sakramenty. Niestety część tego katolickiego myślenia, szczególnie w Polsce, weszła do kościołów protestanckich i naprawdę no, rzadko kiedy znajdzie się kościół, który jasno stoi w Polsce na tym fundamencie, że tylko z łaski jest nasze odkupienie, nasze zbawienie. Ale chciałem wam pokazać, jak myśleli starożytni Żydzi dawno, dawno temu. Nie w Nowym Testamencie ten spór, bo tu znacie mniej więcej teksty, ale chciałem was cofnąć do Starego Testamentu, kiedy Żydzi myśleli o swoim odkupieniu, jak go rozumieli. Psalm 130, przepraszam, ale też i w innych psalmach też są podobne myśli. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Zobaczcie, jakiego odkupienia spodziewali się Żydzi w Starym Testamencie. On sam, czyli nie ja mu będę pomagał, tylko on sam i z wszystkich moich win. Zobaczcie, to jest poprawna, prawdziwa nauka chrześcijańska.
Października 1943 roku pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i wspierający ją pierwszy warszawski pułk czołgów zaatakowały pozycję niemieckiej 337 dywizji piechoty nad rzeczką Mireją na Białorusi. Przez dwa dni toczyły się walki o wsie Trygubowa i Połzuchy. Z 12 tysięcy polskich żołnierzy uczestniczących w tym natarciu 3 tysiące zginęło, zostało rannych, zaginęło lub dostało się do niemieckiej niewoli. Jednostki te zostały sformowane na rozkaz Stalina. Żołnierzami byli Polacy wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, którzy nie dostali się do armii Andersa. Dowódcami byli w większości oficerowie Armii Czerwonej. Starano się dobierać takich, którzy mieli narodowość polską. Dowódcą dywizji został Zygmunt Berling, były pułkownik Wojska Polskiego i legionista. Berling już w 1940 roku zgłosił chęć sformowania polskojęzycznej dywizji Armii Czerwonej. Wstąpił do armii Andersa, a następnie zdezerterował z niej. Został za to skazany na karę śmierci i zdegradowany. Polityczne kierownictwo nad dywizją sprawował Związek Patriotów Polskich kierowany przez polską komunistkę Wandę Wasilewską. Bitwę nazwano Bitwą pod Lenino, chociaż ta miejscowość leży poza terenem, gdzie toczyły się walki. Jednak nazwa brzmiała dobrze propagandowo. Polacy walczyli bardzo mężnie i ofiarnie, ale ich natarcie w zasadzie nic nie dało. Jednak bitwa miała być przede wszystkim manifestacją tego, że polscy komuniści posiadają siłę zbrojną i walczą o niepodległość Polski, w związku z czym należy im się sprawowanie w Polsce władzy. W czasach PRL-u rocznica bitwy pod Lenino była uroczyście obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego.